Zaglądamy do Sejmu, bo tam jest Paulina Henik-Kloska, posłanka Koła Parlamentarnego Polska 2050. Dzień dobry.
Witam serdecznie pana redaktora, witam naszych słuchaczy.
Róża Thun będzie waszą pierwszą europosłanką?
Nic mi na ten temat nie wiadomo. Z tego co wiem, zadeklarowała, że chce pozostać niezależna, ale muszę powiedzieć,
Ale chciałaby pani, żeby Róża Thun była pierwszą posłanką Szymona Hołowni i Polski 2050?
Muszę przyznać, że Róża Thun faktycznie jest osobą dość powszechnie szanowaną w Polsce 2050, a Szymon Hołownia, z tego co słyszałam dzisiaj, zadeklarował, że gdyby wyraziła taką chęć, chętnie by się z nią spotkał. I to wszystko wie, co wiem, panie redaktorze, na ten temat.
No tak, pani wiele, może niewiele, dlatego że jest pani posłanką z Konina, a poseł z Krakowa, Bogusław Sonik, rano u nas w RMF FM mówi tak. W Krakowie już od dawna, od jesieni mówiło się, że Róża Thun szuka kontaktu z Hołownią, który chciałby mieć swoją reprezentację w parlamencie europejskim.
Panie redaktorze, zapewniam, że odkąd jestem w Polsce 2050, mam systematyczny kontakt z prezesem partii i nie muszę pisać do niego listów. Komunikacja u nas działa dobrze.
No tak, tylko im pani bardziej będzie zaprzeczać, tym ja będę bardziej nie wierzył, bo to pani nas nauczyła przy okazji swojego transferu do Szymona Hołowni, żeby wam nie wierzyć. Pamięta pani, 11 lutego napisała pani tak. Rozumiem, że plotki to sól pracy dziennikarzy, ale nie zawsze są prawdziwe. Warto sprawdzać u źródła. Tak pani zapewniała, że pani nigdzie nie idzie, a 4 dni później była już pani w Polska 2050.
Ale nie ukrywałam wtedy, że spotkałam się z Szymonem Hołownią, że rozmowa była dobra, tylko rozminęliśmy się w trakcie jakichś tam kwestii kluczowych. Potem te kwestie wyjaśniliśmy i jestem tu, gdzie jestem. Nie żałuję. Po 3 miesiącach muszę przyznać, że wróciła mi energia do działania. Mogę przestać skupiać się na wojnach frakcji wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, na tym, kto tam będzie lub powinien być, lub powinien przestać być liderem. Mogę skupić się na tym, by budować lepszy plan dla Polski.
To rozmawiajmy o działaniu. Pani poseł, kwota wolna od podatku podniesiona do 30 tysięcy złotych. To jest pomysł, plan, projekt, który Polska 2050 w Sejmie poprze?
Osobiście od dawna, od początku chyba swojej obecności w polityce, mówiłam o tym, że kwotę wolną od podatku trzeba podnieść, również próg podatkowy, który nie był podnoszony mimo inflacji i rosnących kosztów życia.
No to PiS przynosi ten projekt za chwilę do Sejmu i pytanie, co wy z nim zrobicie jako Polska 2050, partia Szymona Hołowni?
No oczywiście kierunkowo są to dobre pomysły, ale musimy spojrzeć na to wszystko w całości. Jednocześnie PiS przynosi 9% wzrost kosztów pracy dla osób samozatrudnionych, mówiąc, że oni są bogaci, mają dłożyć się do państwa więcej. I jeżeli pochylam
Ale czy Polska 2050 sprzeciwia się podnoszeniu danin i podatków, które miałyby trafić na system ochrony zdrowia w Polsce?
Nie, panie redaktorze, po pierwsze, bo to jest kwestia znowu złożona, jeżeli powiemy o fryzjerce, która samotnie wychowuje 2 dzieci, zarabia 4,5 tysiąca złotych, że ma za chwilę zapłacić państwu 9% więcej, to jest, bo jest bogata, to chyba się pan redaktor z tym nie zgodzi.
Nie, pytam o coś zupełnie innego. Pytam o to, czy Polska 2050 to jest partia, która ma w swoim programie taki zapis. Skoro trzeba znaleźć więcej pieniędzy na zdrowie, to trzeba te pieniądze znaleźć, a można je znaleźć na przykład poprzez podniesienie danin publicznych, podatków i składki zdrowotnej. Macie taki pomysł w swoim programie?
Mówiliśmy ostatnio o tym, bo przedłożyliśmy cały kompleksowy plan na zdrowie i mówiliśmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że trzeba dosypać mniej więcej 30-40 miliardów do zdrowia, żeby ono funkcjonowało jak najlepiej, ale mówiliśmy też o tym, że do dziurawego baku nie dolewa się paliwa, bo to nie da żadnego efektu.
Ale czy mówiliście o tym, że na przykład należy podnieść składkę zdrowotną?
Mówiliśmy o różnych źródłach.
Nie, czy o tym mówiliście, pani poseł? Mówiliście o tym, że należy podnieść składkę zdrowotną?
Mówiliśmy mniej więcej o 1-2%, nie o 9%, bo to jest zupełnie inny wymiar, a PiS nie dość, że mówi o 9%, to proszę jeszcze zauważyć, nie przeznacza tych pieniędzy na zdrowie.
No dobrze, tylko zastanawiam się, jak pani jako polityk jeszcze niedawno nowoczesnej, polityk, który przekonywał nas przez lata, że absolutnie nie należy podnosić w Polsce podatków, dzisiaj godzi się na to, żeby w programie ugrupowania, w którym pani jest, był taki postulat, podnieśmy składkę zdrowotną, podnieśmy podatki, które pójdą na zdrowie. To panią naprawdę nie boli?
Gdy zaczęły się problemy z dofinansowaniem opieki zdrowotnej, nawet Ryszard Petru jako przewodniczący Nowoczesnej mówił o tym, że być może trzeba będzie podnieść składkę zdrowotną, bo ona faktycznie w stosunku do innych krajów Europy jest niska. Ale sęk w tym, żeby podnosić ją tak, by nie wylać dziecka z kąpielą. My nie mówiliśmy nigdy o 9, tylko o 1-2%. To jest naprawdę zupełnie co
Paulina
innego.
Henik-Kloska, Polska 2050. A propos waszego programu, pani poseł, bo jest taki pomysł u was, regularnie się badasz w ramach bilansów zdrowotnych, płacisz niższą składkę zdrowotną. O ile niższą?
Czy myśmy to wprowadzili fakultatywnie faktycznie, żeby zachęcić ludzi do profilaktyki, bo profilaktyka musi stać się takim codziennym elementem zdrowia publicznego.
To jasne, rozumiem po co to jest, tylko o ile niższa składka zdrowotna byłaby, gdyby ten pomysł wszedł w życie, wasz pomysł?
Nie określiliśmy tego jeszcze, bo poddajemy to właśnie konsultacjom masowym. Zresztą za chwilę będziemy mówili o ludziach zdrowia, o tym jak przyspieszyć szkolenia kadry medycznej, skąd wziąć dodatkowe ręce do pracy, by się zaraz nie okazało, że zostaniemy z samymi łóżkami w
szpitalach. Okej, czyli jest pomysł, ale kompletnie nie policzyliście, jak to miałoby wyglądać. Na razie to jest taka luźna koncepcja, choć dla pani nie jest nowa, pani poseł, bo ten pomysł był w programie Nowoczesnej, partii, w której była pani wcześniej, tylko on był bardziej rozbudowany. Tam był taki pomysł, żebyśmy płacili niższą składkę zdrowotną, jeśli nie tylko się badamy, ale nie palimy papierosów, nie jesteśmy uzależnieni od alkoholu i od innych używek. Zastanawiam się, czy wy wiedzieliście w Nowoczesnej chociażby, jak w praktyce to miałoby wyglądać, jak sprawdzić, czy ktoś nie pali, nie pije?
Panie redaktorze, wiem tyle, że musimy dzisiaj dołożyć 30-40 miliardów złotych na zdrowie, a PiS proponuje nam podwyżkę pieniędzy na zdrowie w 2020.
Nie, ale to nie o to pytam, pani poseł. Dobrze pani wie. Ja pytam o to, jak ten pomysł, który składaliście jako Nowoczesna, dzisiaj go kontynuujecie jako Polska 2050, wprowadzić w życie. Jak sprawić, żeby ci, którzy nie palą tytoniu, nie piją alkoholu, bo nie są uzależnieni, płacili niższe składki. Jak to zrobić?
W Nowoczesnej nie pisałam programu na zdrowie.
W Polsce. Ale to był pani program, była pani posłanką tego ugrupowania, reprezentowała pani tę partię w parlamencie.
Ale nie pisałam akurat tej części programu.
Nigdy nie zapytała pani koleżanek i kolegów, którzy pisali ten fragment, jak to zrobić, jak to wdrożyć?
Panie redaktorze, żeby było jasne, bo żeby w ogóle zacząć mówić o tym, żeby kogokolwiek zwalniać ze składki zdrowotnej lub ją obniżać, my najpierw musimy uzupełnić deficyt finansowy. I w pierwszej kolejności ten deficyt finansowy musi być uzupełniony, jak powiedziałam, 30-40 miliardów.
Okej, to idźmy dalej, bo tego problemu nie rozwiążemy w tej chwili, pani poseł. W programie Polska 2050 pojawia się propozycja, żebyśmy na wizytę u lekarza specjalisty czekali nie dłużej niż 90 dni. I tu znów pytanie związane z pani transferem politycznym, bo wcześniej jako posłanka Koalicji Obywatelskiej szła pani do parlamentu z taką propozycją, pomysłem, żebyśmy czekali maksymalnie 21 dni na wizytę u specjalisty. Co się stało? Tamta propozycja była nierealna? To było coś, czego nie da się zrobić?
Panie redaktorze, musi pan przyznać, że jesteśmy po COVID-zie. Kilkanaście ostatnich miesięcy zweryfikowało, w którym miejscu mamy służbę zdrowia, zweryfikowało, jak duże mamy niedoszacowania kadrowe również w służbie zdrowia i dzisiaj naprawdę zweryfikowało to nasze patrzenie, ale też kompletność, potrzebę kompletności przebudowania całego tego systemu. I w gruncie rzeczy, tak jak powiedziałam, jeżeli odłożymy dodawanie pieniędzy na zdrowie do 2023 albo 2027, to nic nie naprawimy, bo trzeba, żeby skrócić kolejki, musimy też mieć pieniądze na diagnostykę dla placówek medycznych. Musimy odciążyć szpitale, zbudować sieć, to co my proponujemy, domów zdrowia.
I o tym za chwilę będziemy rozmawiali, pani poseł, o tych wszystkich pomysłach na zdrowie i nie tylko w rmf24.pl, w naszym internetowym radiu i w portalu interia.pl. Tam serdecznie zapraszamy. Paulina Henik-Kloska, Koło Parlamentarne Polska 2050, wciąż z nami. To domykając ten wątek wizyt u specjalisty, co by się działo, gdybym czekał na wizytę u specjalisty dłużej niż 90 dni według waszego pomysłu?
że my pokazujemy, jak chcemy ten program ustawić i jak się z nim, określić te maksymalne progi, po których obywatel będzie mógł iść i skorzystać z prywatnej służby zdrowia, gdzieś na prywatne zlecenie i obciążyć wtedy tym państwo.
Czyli państwo zapłaci za moją wizytę u prywatnego lekarza w prywatnym gabinecie, jeśli miałbym czekać na wizytę u specjalisty dłużej niż 90 dni.
My tam stawiamy cztery poziomy. 0, 7, 90, 90. To jest wizyta, kontakt z lekarzem tego tak zwanym odpowiedzialnym w tym przypadku naszym. Dzisiaj jest to lekarz rodzinny, potem wizyta u tego lekarza, wizyta u specjalisty i zaplanowana operacja czy zabieg.
Tak, czyli 7 dni pozwalacie, żebym czekał na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu. Troszkę tego nie rozumiem, to jest model szwedzki, o którym mówicie, ale naprawdę miałbym czekać na wizytę u lekarza tego pierwszego kontaktu w POZ-cie 7 dni?
To jest maksymalny czas w różnych przypadkach. Dzisiaj przypomnę, mamy teleporady i niekiedy ludzie czekali dużo dłużej. No, tak jak powiedziałam, mamy COVID, pisaliśmy w COVID-zie ten program i ten program dziś dopasowujemy do czasów też po-COVID-owych. Kluczowe, tak jak powiedziałam, jest uzupełnienie rąk do pracy, bo bez tego nic nie zrobimy.
No właśnie, a propos rąk do pracy w ochronie zdrowia. Polska 2050 w swoich analizach programowych ma między innymi taki postulat, takie zdanie. Proponujemy kompleksowy plan poprawy zarobków ludzi zdrowia, zarówno pracowników medycznych, jak i niemedycznych. No to jakie podwyżki macie do zaoferowania konkretnie pielęgniarkom i położnym, które na pierwszy tydzień czerwca zapowiadają strajki ostrzegawcze w szpitalach?
I tutaj zachęcam do śledzenia, nie będę wychodzić przed szereg, bo właśnie w ciągu najbliższych dni będziemy prezentować nasz drugi jakby taki pakiet zdrowotny, który będzie mówił o ludziach zdrowia, właśnie o tym, co dokładnie trzeba zrobić, jak wygląda, jak widzimy zarobki lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.
Ale wy już zaproponowaliście konkretne podwyżki, pani poseł, pielęgniarkom między innymi. Powiedzieliście, ile pieniędzy dla nich macie, chociażby w analizie programowej, co po pandemii. To powiedzmy, jakie podwyżki proponują państwo pielęgniarkom i położnym?
Nie mam tej kwoty, teraz powiem szczerze, w głowie. Gdzieś wypadła mi, więc...
821 zł to jest wasza propozycja podwyżki dla pielęgniarek i położnych, tylko że ona się kompletnie nie spotyka z oczekiwaniami tychże pielęgniarek i położnych, które mówią tak, pielęgniarka na dzień dobry powinna zarabiać w Polsce 8 tysięcy złotych brutto, wchodząc do systemu, a doświadczona pielęgniarka 12 tysięcy złotych. Te 800 zł tego nie dają, pani poseł.
Bo tak jak powiedziałam, to musi być skokowo. Bez pieniędzy w systemie, bez przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na zdrowie nie jesteśmy w stanie nic zrobić.
Ale one dzisiaj mówią 8 tysięcy brutto na dzień dobry, 12 tysięcy dla pielęgniarki z doświadczeniem. To są ich dzisiejsze postulaty.
My dzisiaj rozpoczynamy temat ludzi zdrowia i dzisiaj chcemy usiąść do konsultacji również z przedstawicielami środowiska.
To ile lat potrzebowałby rząd partii Polska 2050, żebyśmy w Polsce mieli tyle pielęgniarek, ile średnio w krajach Unii Europejskiej?
Sprawa wygląda w ten sposób, że musimy przede wszystkim przyspieszyć proces szkolenia i ten proces już w gruncie rzeczy trwa. No, na pewno nie jest to temat na jedną kadencję, jest to temat przynajmniej myślę na dwie kadencje, żeby wyregulować te normy europejskie.
Tak, tylko że wy piszecie w swoich programach, że to 15-20 lat nam potrzeba, żeby dojść do średniej unijnej, jeśli chodzi o liczbę pielęgniarek liczonych na 1000 mieszkańców.
No tak jak powiedziałam, no dwie kadencje, wydaje mi się, że to jest...
Nie,
no
dwie kadencje to jest 8 lat, pani poseł, a wy piszecie 15-20 lat. Tyle wam wychodzi w waszych analizach programowych.
To jest proces cały szkolenia pielęgniarek. No, jeżeli najpierw trzeba zachęcić i odbudować tak naprawdę, myślę, że ten etap trochę w Polsce już się dzieje, odbudować wizerunek i taki cały obraz pielęgniarki jako jednak niezwykle ważnej i osadzonej w społeczeństwie zawodu, poparcia społecznego. Zapewnić im odpowiedni poziom szkolenia. Są różne. Ja byłam w szkołach, które mają mają świetnie wyposażone sale szkoleniowe. Nie jeden szpital by chętnie z tych sal skorzystał. W Gnieźnie między innymi mamy właśnie szkołę zawodową, która szkoli pielęgniarki, która cieszy się dość dużą popularnością. I ten standard my powinniśmy praktycznie zwiększyć i poszerzać również w innych placówkach.
Tak, mówicie, że potrzebujemy więcej pielęgniarek. To oczywiste. Mówicie, że potrzebujemy więcej lekarzy. Znów oczywiste. Pytanie tylko, jak to zrobić. Piszecie w swoich analizach na przykład, że lekarze w tej podstawowej opiece zdrowotnej dzisiaj mogą mieć pod opieką maksymalnie 2,5 tysiąca osób i że ta liczba powinna sukcesywnie się zmniejszać, nawet do 1,5 tysiąca w ramach reformowania systemu. To o ile więcej lekarzy w tych POZ-ach potrzeba byłoby, żeby ten limit zmniejszyć z 2,5 tysiąca do 1,5 tysiąca?
No oczywiście tak jak będzie przypływać lekarzy, tak sukcesywnie trzeba by było, można by było luzować.
Tak, ale ile czasu potrzeba, żeby to było możliwe? Bo potrzeba kilkadziesiąt procent lekarzy POZ-u więcej.
Tak, trzeba kilkadziesiąt procent lekarzy POZ-u więcej.
To ile czasu na to potrzeba, pani poseł?
Ale panie redaktorze, tutaj najważniejsze jest to, po co to zrobić.
Nie, ja wiem, bo ja czytam wasze programy, ja wiem, że chcecie stworzyć domy zdrowia, takie placówki, w których się będziemy łatwiej leczyć. To wszystko przeczytałem, tylko nie ma tam informacji o tym, ile czasu zajmie takie wykształcenie nowych lekarzy, zdobycie nowych lekarzy na rynku, które sprawi, że te limity, o których piszecie, będą realne, będą możliwe do zrealizowania.
To znowu nie jest na pewno temat na kadencję, ponieważ znowu proces lekarzy POZ-ów trwa. Najpierw mamy lata studiów, potem mamy staż i oczywiście trzeba, możemy zachęcać oczywiście lekarzy do powrotu do kraju i tutaj proponować różne rozwiązania. Możemy oczywiście ściągać lekarzy z zagranicy.
I jakie macie pomysły w swoim programie dla lekarzy ściąganych z zagranicy, pani poseł?
No jakby zachęcanie oczywiście naszych lekarzy, to jest ułatwienie powrotu i całej procedury.
Czyli konkretnie, pani poseł, jaka jest oferta dla lekarzy, którzy mieliby wrócić do Polski, tutaj pracować?
No tak jak powiedziałam, po pierwsze uprościć procedurę. Dzisiaj procedura powrotu do Polski i odnowienia sobie tych uprawnień leczenia wcale nie jest prosta.
Myśli pani, że dlatego lekarze do Polski nie wracają, że jest skomplikowana procedura powrotu i przywrócenia uprawnień w Polsce?
Oj, muszę panu powiedzieć, że niejednokrotnie jako do członkini Komisji Zdrowia zwracali się do mnie lekarze, że chcieliby wracać w czasie COVID-u do Polski i jakby zgłaszali problemy, które stoją im na przeszkodzie, żeby mogli zacząć z powrotem pracować w naszym kraju. Ale oczywiście oprócz tego musimy płacić na tym poziomie, który zachęci ich również do powrotu. To jest jakby jedna rzecz, ale te standardy jesteśmy w stanie szybciej wyrównać, bo łatwiej jest na pewno dosypać pieniędzy do systemu i przeznaczyć więcej pieniędzy na pensje, a dużo trudniej wyszkolić nowych lekarzy. Ten proces szkolenia będzie trwał zapewne dłużej.
Pani poseł, ale żeby nie tylko o zdrowiu rozmawiać, pozwoli pani, jeden z tematów związanych z Polskim Ładem, chciałbym jeszcze, żebyśmy zdążyli. Mieszkania dla Polaków. Jakie pomysły ma Polska 2050, jeśli chodzi o pomoc Polakom przy zakupie, zdobywaniu mieszkań w Polsce?
Panie redaktorze, ja bym chciała jeszcze jednak powiedzieć, jaki jest główny nasz cel. Głównym naszym celem, bo rozmawialiśmy bardzo dużo o POZ-ach w zdrowiu, jest to, żeby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej był naszym lekarzem prowadzącym przez system. Żeby to on zapisywał...
Tak, proponujecie, żeby to lekarz nas umawiał na wizyty u specjalistów, żeby prowadził nas niejako za rękę przez system ochrony zdrowia, dbając o to, żeby te wizyty u lekarzy specjalistów były jak najszybciej. Taki jest wasz plan.
Pan ten program przeczytał, a słuchacze pewnie niekoniecznie i chciałabym, żeby...
Po naszej rozmowie z całą pewnością przeczytają wasz program, pani poseł. Już myślę, że są tak zachęceni tymi pomysłami, że absolutnie. Nie wiem, czy zdążymy w ogóle ich przytrzymać przy ekranach, pani poseł. Ale jednak o tych mieszkaniach. Bardzo proszę, zdążmy porozmawiać. Jaki pomysł macie, jeśli chodzi o was, Polskę 2050, na pomoc Polakom w zdobywaniu mieszkań?
Na pewno nie rozlewanie się, nie, czy budowli bez pozwolenia na budowę, chociaż zastanowiłabym się, bo mamy tutaj problem w Sejmie ze znalezieniem porządnego miejsca na koło parlamentarne, więc może pani, jak mi pan redaktor podpowiedział przed programem, pani marszałek by nam pozwoliła tutaj jakąś nieruchomość.
Zbudujecie sobie na placu przed Sejmem 70-metrowy domek na biuro Polska 2050 w Sejmie.
Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o program mieszkaniowy, będziemy pokazywać, myślę, że do końca roku.
Nie, to dzisiaj, ja pytam o to, co dzisiaj macie do zaoferowania. Jaki jest wasz pomysł dzisiaj, pani poseł?
Mamy w swoim gronie specjalistkę od mieszkalnictwa Hannę Gil-Piątek. Ona dzisiaj pracuje z ekspertami nad tym programem. My chcemy raczej iść w kierunku budowania jakby budownictwa pod wynajem, również, które pozwoliłoby obniżyć czynsze w Polsce.
Czyli chcecie raczej, żeby Polacy mieszkali w wynajętych mieszkaniach, niż żeby dostawali kredyty na własne mieszkania, kredyty wspierane przez państwo?
Nie każdy chce i nie każdy marzy o tym, by zainwestować w swoje życie w 30-letni, 40-letni kredyt mieszkaniowy. I dzisiaj zdecydowanie za bardzo wywindowane są czynsze, również niedostępne dla osób młodszych, a już nie mówiąc o seniorach, którzy nagle zmuszeni są z jakiegoś takiego czy innego powodu podjąć wynajem.
Rozumiem, no mieszkania na wynajem to jest jedna opcja, mieszkania na kredyt to jest druga opcja. Rozumiem, że według Polska 2050 państwo nie powinno dopłacać Polakom do kredytów mieszkaniowych na przykład?
Pierwszym efektem, który widzę po propozycji Prawa i Sprawiedliwości, to to, że wywindowały się wszelkie notowania na giełdzie firm deweloperskich. To pokazuje, jaki efekt możemy uzyskać. Taki, że mieszkania zdrożeją, a wcale kredyty czy mieszkania nie będą łatwiejsze.
Okej, ale konkretnie może pani odpowiedzieć na moje pytanie. Czy Polska 2050 chce, żeby państwo dopłacało do kredytów mieszkaniowych, na przykład młodym Polakom?
W epidemii zapewne odczuliśmy, że problem mieszkaniowy jeszcze bardziej nam doskwiera niż zwykle. Dwójka, trójka dzieci uczących się zdalnie w jednym pokoju jest elementem nie do wdrożenia w normalnym życiu, obnażający standard naszego życia. I ten problem mieszkaniowy, który doskwiera nam od 30 lat w epidemii, został jeszcze bardziej przez Polaków odczuty. I program mieszkaniowy porządny jest potrzebny.
Przypomnę moje pytanie. Czy państwo powinno dopłacać młodym Polakom do kredytów mieszkaniowych?
W mojej ocenie jest to jakiś pomysł, ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Najgorsze, co możemy zrobić, to dopłacać do kredytów, które tak naprawdę dopłacać do mieszkań, a tak naprawdę spowodować, że ceny mieszkań wzrosną i ostatecznie przeciętny młody Polak albo Polka będzie musiało tyle samo kredytu spłacić finalnie.
Pani poseł, zmierzając do końca, konkretne pytania i mam nadzieję konkretne odpowiedzi, bo czas jest nieubłagany. Czy możliwa jest wciąż wspólna, jedna lista wyborcza opozycji, taka, na której znajdzie się i Polska 2050, i Koalicja Obywatelska, i PSL, i Lewica na przykład?
Panie redaktorze, w swojej przeszłości uczestniczyłam w takim projekcie, który nazywał się Koalicja Europejska. Pan zapewne pamięta start wszystkich ugrupowań do Parlamentu Europejskiego, ugrupowań opozycyjnych. Efekt tego startu wspólnego był taki, że część Polaków została zniechęcona i została w domu. I ostatnią rzeczą, którą chcę, to by pozbawić Polaków nadziei, którą niesie dzisiaj ze sobą to logo Polska 2050, by Polacy zostali w domach w trakcie wyborów.
Ale to znaczy, że dla Polska 2050 jedyną opcją, którą bierzecie pod uwagę, jest samodzielny start w wyborach?
Nie jest to zapewne jedyna opcja, którą będziemy kalkulować, ale na dziś nie widzę raczej opcji startu wszystkich ugrupowań politycznych z jednej listy. Myślę, że to naprawdę istotnie zniechęciłoby część obywateli do pozostania w domu.
Natomiast tylko, że po drugiej stronie macie taką opcję jako opozycja, że któraś z partii opozycyjnych nie przekroczy progu wyborczego, de facto wzmocni Prawo i Sprawiedliwość, jeśli to PiS wygra wybory.
I takiej sytuacji oczywiście trzeba uniknąć, bo ostatnią rzeczą, której chcemy, to jest, by ktokolwiek został pod progiem, a jego głosy przełożyły się na wynik największej partii i może to być Prawo i Sprawiedliwość.
No właśnie, w związku z tym możliwy jest wspólny start partii Polska 2050, na przykład z PSL Koalicja Polska?
A kiedy będą wybory, panie redaktorze?
A wie pani, kiedy będą wybory?
Ja nie wiem, a pan wie?
Ja też nie wiem. Czy to znaczy, że mamy o tym nie rozmawiać, bo nie wiemy, kiedy będą wybory?
Nie, panie redaktorze, scenariusze wyborcze. Dziś budujemy plan dla Polski. Dziś przedstawiliśmy, jak pan zauważył, zdrowie, transformację energetyczną.
Okej, pani poseł, ale czy możliwy jest w ogóle w waszych rozważaniach, w waszych kalkulacjach, o których pani przed chwilą mówiła, taki wariant, że próbujecie znaleźć już teraz porozumienie programowe na przykład z PSL-em?
Liderzy partii opozycyjnych spotykają się systematycznie i rozmawiają ze sobą. W dzisiejszych czasach jest to nieuniknione. Według mojej wiedzy różne rozmowy trwają. Natomiast absolutnie nie, tak, opozycja nie może doprowadzić do tego, by ktoś pozostał pod progiem, bo wtedy może się to przełożyć na głosy dla Prawa i Sprawiedliwości. Niemniej niech pan zauważy, że osobne jednak konkurowanie Polski 2050 z Koalicją Obywatelską przekłada się na lepsze sondaże finalnie opozycji.
Tylko że PSL ma dzisiaj notowania pod progiem wyborczym. Gdyby wybory miały być za chwilę, pani poseł, i musielibyście zdecydować, to zostawilibyście PSL w takiej sytuacji, czy jednak byście przyciągnęli ich do siebie, wiedząc, czym się może skończyć samodzielny start PSL-u w wyborach?
Do tanga trzeba dwojga.
I a, to oczywiście... PSL nie chce.
Nie, tego też nie powiedziałam. Bo liderzy ze sobą muszą usiąść i porozmawiać, a myślę, że takie rozmowy przed wyborami na pewno będą się odbywać.
To za naszą rozmowę bardzo, bardzo dziękuję. Paulina Henik-Kloska, Polska 2050. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.